Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 10.30 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze. Witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się państwu.
Jak zawsze właśnie w piątki po godzinie 10 komentujemy bieżące sprawy polityczne w Polsce. Ten tydzień był kolejnym burzliwym tygodniem, a to przede wszystkim w związku ze sprawą Wąsika i Kamińskiego, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, którzy wyszli w tym tygodniu z więzienia po tym, jak prezydent Andrzej Duda ułaskawił ich powtórnie. To jednak oczywiście nie koniec tej sprawy. Mamy tutaj kolejny spór i kolejnym sporem zasadniczym w tym momencie jest to, czy są nadal posłami, czy też nie. Było również dużo spekulacji, czy pojawią się wczoraj, czyli w czwartek w Sejmie i jak to może w ogóle wyglądać, jak się tam pojawią, ale sami zainteresowani obiecywali w wywiadach, których udzielili, że do Sejmu przyjdą, ale na swoich warunkach, a nie na warunkach marszałka Sejmu. Więc panie Łukaszu, moje pierwsze pytanie w naszym programie jest takie, co dalej z tą sprawą, czego się możemy spodziewać, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawią się w końcu w Sejmie, jak zostaną tutaj przywitani i czego się możemy po prostu spodziewać przez najbliższe tygodnie?
No, najkrótsza odpowiedź brzmiałaby: spodziewać się możemy wszystkiego, ponieważ sytuacja jest taka, że naprawdę bardzo trudno stwierdzić, co jeszcze może się wydarzyć, łącznie z jakimiś rozwiązaniami siłowymi. Natomiast można na to oczywiście spojrzeć na paru poziomach. Ja bym zaczął może od tego poziomu takiej czystej analizy politycznej, to znaczy, co się komu opłaca. I to, że panowie Wąsik i Kamiński nie pojawili się jednak na sali obrad i chyba nawet w ogóle w Sejmie się nie pojawili, to pokazuje, że w kierownictwie PiS musiała zapaść decyzja, żeby tego nie robić. Posłowie PiS ograniczyli się do paru emocjonalnych słów przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu i właściwie na tym się skończyło, czyli najwyraźniej Jarosław Kaczyński plus jego najbliższe otoczenie, nie wiemy, kto tu podejmował, kto tu był motorem tej decyzji głównym, uznali, że to może Prawu i Sprawiedliwości zaszkodzić, jeżeli posłowie na przykład spróbują panów Kamińskiego i Wąsika wprowadzić siłą, były takie rozważania i naprawdę we wszystko już można uwierzyć, do sali obrad. I myślę, że to była dobra rachuba, dlatego że PiS trochę jest ze sprawą obu panów w potrzasku. Z jednej strony nie może sobie pozwolić na odpuszczenie tego, ponieważ to jest tak naprawdę zmaganie dwóch sił, dwóch woli politycznych i ten, kto da sobie wejść na głowę, będzie pokonany. No niestety tak to wygląda, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia właśnie czystej politycznej analizy. Ale z drugiej strony, jeżeli PiS będzie nadal się koncentrowało na tej sprawie, to automatycznie zamyka sobie drogę do jakiegokolwiek poszerzenia swojej siły oddziaływania. Dlatego, że obaj panowie są przez dużą część obywateli po prostu źle odbierani. Był taki bardzo ciekawy sondaż dopiero co, w którym tylko 24% respondentów stwierdziło, że obaj panowie powinni odzyskać, czy też zachować, w zależności od interpretacji, mandat poselski. To znaczy, że było to około 5 do 6 punktów procentowych mniej niż wynosi poparcie dla samego PiS. Czyli widać, że w samym elektoracie PiS są ludzie, którzy albo nie popierają tego, żeby oni nadal byli posłami, albo przynajmniej stwierdzają, że odpowiadają nie wiem, ale nie popierają takiego rozwiązania. No i tutaj jeszcze trzeba odnotować, że bardzo tę sytuację umiejętnie rozgrywa Donald Tusk. Cały czas podprogowo serwując swoim odbiorcom to skojarzenie Wąsik, Kamiński, przestępcy, mimo że dzisiaj już tak nie można ich nazywać, no bo oni są ułaskawieni łącznie z zatarciem, czyli formalnie rzecz biorąc nie są przestępcami teoretycznie, za nazwanie ich tak można by trafić przed sąd. Ale Donald Tusk postarał się, żeby to się wbiło mocno w świadomość ludzi, A ja też byłem dzisiaj świadkiem oczywiście zdalnie, nie bezpośrednio, jak Donald Tusk bardzo umiejętnie wykorzystywał tę sprawę znów przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, ponieważ tak się składa, że w czwartek pojawili się w Sejmie przedstawiciele społecznej inicjatywy dotyczącej renty dla opiekunów osób niepełnosprawnych. I Donald Tusk w pewnym momencie wyszedł na trybunę i no to był taki popis demagogii, kiedy mówił do tych ludzi, przedstawicieli tej inicjatywy: my tu politycy jesteśmy dla was, nie po to, żeby bronić przestępców, my tu nie jesteśmy po to, my właśnie po to przyszliśmy do polityki, żeby załatwiać takie sprawy, wy jesteście najważniejsi. No, popis demagogii, ale ten popis demagogii bazował na tym, co podsunął Donaldowi Tuskowi sam PiS. Więc jeżeli bym miał mówić, co się stanie w najbliższym czasie, będzie na pewno podkreślanie, że obaj panowie nadal są posłami, natomiast myślę, że nie będzie już żadnej próby siłowego przeforsowania tej sprawy. Raczej stawiałbym na to, że będzie próba znalezienia jakiegoś alternatywnego wariantu. Mówiło się na przykład o tym, że panowie mieliby dostać biorące miejsca do Parlamentu Europejskiego. No tutaj problem jest taki, że te wybory do Parlamentu Europejskiego są niesamowicie istotne. Będą dotyczyły arcyważnych spraw. Tu można choćby wskazać na protest ogólnoeuropejski, protest rolników, który się dopiero odbył i dotyczył Europejskiego Zielonego Ładu. Polscy rolnicy też w nim brali udział. To będzie jedna z tych spraw. No więc tam ludzie, którzy są zaangażowani głównie w polską politykę i się w ogóle na tych kwestiach nie znają, no moim zdaniem byliby słabym punktem tych list. Ale mimo wszystko może to jest jakieś rozwiązanie. W każdym razie nie sądzę, żeby była jakaś powtórka, właściwie nie powtórka, tylko próba siłowego wprowadzenia obu panów na salę obrad w Sejmie.
No to przejdźmy do naszego kolejnego tematu. Kolejny temat dotyczy ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. W tym tygodniu były słowa sprzeciwu ze strony PiS-u w sprawie, jak to oni określili, próby siłowego przejęcia gabinetu prokuratora krajowego. I właśnie w tej sprawie chciałbym się spytać, jak sytuacja ma się z działaniami Adama Bodnara w tej chwili, bo ja wiem, że wczoraj był między innymi na spotkaniu w Komisji Europejskiej i tam rozmawiał w sprawie KPO i mówił, że wszystko idzie w dobrym kierunku, żebyśmy przystąpili do prokuratury europejskiej, czyli Adam Bodnar ostatnio też nie próżnuje, jeżeli chodzi o jego działania.
Adam Bodnar wyrósł na, jak to ja określiłem w jednym ze swoich wpisów, czołowego zakapiora w tym rządzie, mówiąc oczywiście trochę żartobliwie, ale myślę, że wiele osób się tego nie spodziewało. Tutaj na takiego silnorękiego raczej miał pozować Bartłomiej Sienkiewicz. On oczywiście swoje zrobił, natomiast wygląda na to, że jednak większą rolę takiego, takiej osoby od brudnej roboty odgrywa Adam Bodnar. I ta kwestia prokuratora krajowego jest bardzo dobrym przykładem chaosu prawnego, do jakiego doprowadził ostatni miesiąc, ponieważ no mamy tutaj w kwestii powołania pana Dariusza Barskiego, mamy tutaj rzeczywiście rozbieżne opinie, czy można go było przywrócić ze stanu spoczynku, czy nie. Pan Adam Bodnar przyjął taką opinię, jaka mu pasuje, i na podstawie tej opinii próbuje działać, zresztą nie uznając w tej sprawie zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego. No tutaj jest reakcja prokuratorów, ponieważ jest taki list otwarty prokuratorów, którzy, oczywiście części, bo nie wszystkich, którzy apelują o to, żeby między innymi, tu cytuję, sprzeciwić się należy wszelkim działaniom władzy wykonawczej, która zamiast stosować prawo wyrażone w konstytucyjnie określonych źródłach, posługuje się opiniami prawnymi powstającymi na zlecenie w prywatnych kancelariach prawniczych. No i jest również w tym apelu mowa o tym, że byłoby fatalnie, gdyby w prokuraturze stało się to, co się stało już w sądownictwie, czyli gdyby nastąpił jakiś podział prokuratorów na prokuratorów i neoprokuratorów i że do tego za wszelką cenę, piszą autorzy tego listu, nie można dopuścić. Natomiast wydaje mi się, że to już się poniekąd stało, no dlatego, że tam jest bardzo wyraźna ta frakcja popierająca prokuratora krajowego pana Dariusza Barskiego i popierająca pana prokuratora generalnego Adama Bodnara. Problem polega na tym w tym wszystkim, że ten chaos prawny no, zaczyna oddziaływać na zwykłych ludzi. Również w tym momencie chaos w prokuraturze. Coraz więcej pojawia się wypowiedzi prawników, takich prawników praktyków, czyli radców prawnych lub adwokatów przede wszystkim, którzy wskazują, że w swojej codziennej pracy mają już z tym problem. Ponieważ udaje im się wypracować jakieś orzeczenie, udaje im się osiągnąć sukces w sądzie. Za moment nie wiadomo, czy ten sukces nie zostanie zniweczony, bo choćby w składzie był niewłaściwy sędzia. No więc to uderza już w zwykłych ludzi, natomiast na razie no, nie wygląda na to, żeby Adam Bodnar się zamierzał z czegokolwiek wycofać. I tu taki ciekawy detal, mianowicie Donald Tusk, kiedy trochę ponad tydzień temu udzielał wywiadu trzem stacjom telewizyjnym, to był pytany o działania pana ministra Bodnara i bardzo mocno w tym wywiadzie podkreślał, że to są autorskie działania pana ministra i tylko on za nie odpowiada, bo ja, mówił pan premier, się tu nie mogę wtrącać, pan prokurator generalny jest niezależny. No, jeżeli ktoś umie odczytywać takie sygnały i czyta trochę między wierszami, to rozumie, że jest to sposób Donalda Tuska na odcięcie się od wszelkich kontrowersyjnych kwestii. To jest sposób po prostu na zdjęcie z siebie odpowiedzialności. I nie wiem, czy pan minister Bodnar ma tego świadomość, że w razie problemów on będzie po prostu pierwszy do odstrzału, oczywiście w sensie metaforycznym, czyli po prostu do zwolnienia, do wyrzucenia z rządu, bo jest to człowiek, który nie ma w partii żadnych pleców, żadnego poparcia. To jest po prostu człowiek z zewnątrz, więc on zostanie wykorzystany, użyty, a kiedy pojawią się problemy, no to po prostu przestanie być potrzebny i wtedy nie będzie żadnej wdzięczności, tylko będzie brutalne pozbycie się go.
No to w takim razie zostańmy przy temacie Donalda Tuska, skoro już tutaj rozpoczęliśmy. Odnośnie Donalda Tuska chciałbym na pewno poruszyć temat jego wizyty na Ukrainie, wizyty z tego tygodnia na Ukrainie. Donald Tusk podczas tej wizyty wyraził między innymi zadowolenie z faktu, że przewoźnicy zawiesili protest po rozmowach z rządem, bo właśnie podczas tej wizyty dużo się mówiło o sytuacji, miało się mówić o sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy i blokadzie przewoźników, a także o imporcie ukraińskich produktów, ale teraz zestawmy sobie to w takim razie z tym protestem w całej Polsce, protestem rolników, to już nie przewoźników, ale rolników, do którego doszło w Polsce, no i z tego wynika, że tutaj rolnicy nie są wcale zadowoleni, a Donald Tusk mówi, że podczas spotkania w Kijowie, że wszystko wygląda dobrze i że Polska jest najbardziej wiarygodnym i najstabilniejszym sojusznikiem Ukrainy.
To była bardzo ciekawa wizyta, nie tylko z tego powodu, ale skoro od tego zaczęliśmy, to trzeba powiedzieć, że rolnicy, ci polscy w swoim proteście wskazywali również na kwestię płodów rolnych z Ukrainy. Mówię polscy rolnicy, bo protest był ogólnoeuropejski, jak już wspomniałem na początku, i brali w nim udział rolnicy, no ogromna liczba rolników z Niemiec, ale także między innymi z Holandii czy z Francji. I tam głównym powodem, zresztą polscy rolnicy przeciwko temu też protestowali, były regulacje wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, tylko oczywiście on przekracza granice naszej audycji. To znaczy, jak następuje w różnych sektorach pewien bunt przeciwko tym klimatycznym regulacjom. Również myślę, że czeka nas coś takiego w przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ szykują się ogromne zwolnienia w tym sektorze, a tymczasem sprzedaż samochodów elektrycznych radykalnie spada. No to jest bardzo interesujący wątek. Ale wracając do wizyty pana premiera Tuska na Ukrainie. Druga ciekawa sprawa to była zapowiedź wspólnych zakupów uzbrojenia, ale także sprzedawania polskiego uzbrojenia Ukrainie. Sam ton, w jakim pan premier mówił o pomocy Ukrainie, był bliźniaczo podobny do tego, w jakim wyrażali się politycy PiS, ale w 2022 roku. I to jest dosyć niestety niepokojące, bo to pokazuje tak jakby obecny rząd zafundował nam dzień świstaka. Tak jakbyśmy wrócili do momentu, który już był, podczas kiedy wokół nas się bardzo dużo zmieniło. Ukraina nie osiągnęła od jesieni 2022 roku żadnego sukcesu militarnego znaczącego. Rosja ewidentnie nastawiła się na długą wojnę, sankcje jej niespecjalnie szkodzą. Stany Zjednoczone zmieniają swój kurs coraz bardziej, a pewnie zmienią go radykalnie po wyborach wygranych ewentualnie przez republikanów. Zasoby broni w Europie i w Stanach Zjednoczonych są praktycznie na wyczerpaniu. Jednym słowem, ta sytuacja strategiczna zmieniła się bardzo mocno, a tymczasem Donald Tusk serwuje nam taki sam przekaz dnia, jak był serwowany powiedzmy w listopadzie 2022 roku. No to naprawdę świadczy albo o braku pomysłów, albo o być może jakichś zamiarach, których Donald Tusk nie chce nam zdradzać. I wreszcie ostatnia sprawa, no to takie zaczęły się pojawiać pytania, jaki jest stosunek rządu Donalda Tuska do kwestii pamięci. No bo są w Polsce cały czas środowiska, które chcą, żeby pamięć o Wołyniu została należycie uhonorowana przede wszystkim przez ekshumację ofiar tego ludobójstwa. Niestety nie ma wśród tych osób już świętej pamięci księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, zmarłego niedawno. Natomiast tutaj Donald Tusk no, też nie dał specjalnej nadziei. Bo wspomniał co prawda ogólnikowo o kwestiach historycznych, ale powiedział tyle, że będziemy do nich podchodzić z wyczuciem. Należy to, tłumacząc z politycznego na polski, rozumieć w ten sposób, że po prostu te sprawy nie będą podnoszone. A tutaj jeszcze dodatkowo, jak uświadomimy sobie, że pełnomocnikiem tego rządu do spraw odbudowy Ukrainy, tak się ta funkcja nazywa, został Paweł Kowal, który no, w wielu przypadkach wypowiada się w taki sposób, jakby bardziej reprezentował interesy ukraińskie niż polskie, no to w ogóle już specjalnie dobrze nie wróży. Więc raczej optymistycznych wniosków, przynajmniej z mojego punktu widzenia, z tej wizyty Donalda Tuska wyciągać nie można.
No to zakończmy w takim razie temat premiera Donalda Tuska takim pytaniem, które mam do pana, panie Łukaszu. Premier Donald Tusk zadeklarował wczoraj, że jest gotów do dyskusji o zmianie konstytucji w każdej chwili i że w przyszłości nie wyklucza takiego ewentualnego spotkania z prezydentem, między innymi prezydentem Andrzejem Dudą, żeby omówić poważnie zmiany konstytucyjne. Co pan o tym sądzi?
Pytanie brzmi, na ile Donald Tusk ma na myśli to, co ma na myśli, bo sytuacja nie wskazuje raczej na to, żeby w obozie rządzącym, ale też po tej drugiej stronie nastąpiło jakieś otrzeźwienie. Być może, znaczy są dwie możliwości. Albo jest to gra pod kątem opinii publicznej, po to, żeby pokazać, że obóz władzy jest gotowy do jakiegoś kompromisu, albo jest to deklaracja wynikająca z uświadomienia sobie, że faktycznie klincz jest już tak kompletny, że nawet zarządzać krajem się w ten sposób nie da, a cóż dopiero rządzić. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, co to oznacza. Warto natomiast zwrócić uwagę, że tam, gdzie obóz władzy przygotował swoje pomysły, przynajmniej w postaci założeń, no to są takie rzeczy jak ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa czy ustawa o prokuraturze, zostało to zrobione raczej na zasadzie dyktatu, to znaczy te pomysły nie zostały zaniesione do pana prezydenta z taką propozycją: panie prezydencie, mamy tutaj pewne założenia, przedyskutujmy je tak, żebyśmy mogli liczyć na pański podpis, kiedy uchwalimy te ustawy, tylko zostało to przedstawione i zostało powiedziane: proszę bardzo, tu mamy takie propozycje, ale my się tu z niczego nie będziemy wycofywać, więc albo pan prezydent podpisze, albo jak nie chce, to nie podpisze, ale to jest nasza propozycja, która właściwie nie jest propozycją, tylko dyktatem. Więc jeżeli wziąć pod uwagę te kwestie, no to trudno mi trochę sobie wyobrazić, że nagle Donald Tusk siada z Andrzejem Dudą do stołu i zaczynają się na serio zastanawiać, jakby można wspólnie uzgodnić zmiany w konstytucji.
No to na koniec naszego programu, już tak definitywnie na koniec. Wcześniej poza anteną rozmawialiśmy przez chwilę i proponował nam pan, panie redaktorze, pewną pozycję, jeżeli chodzi o literaturę, mianowicie książkę Pauza strategiczna. Polska wobec ryzyka wojny z Rosją. Autor Marek Budzisz. I właśnie chciałbym, żeby pan nam powiedział parę słów o tej pozycji, bo niewątpliwie przez ostatnie tygodnie słyszy się coraz więcej w całej Europie, między innymi też w kontekście NATO, słyszy się coraz więcej o tym, że między innymi na przykład kraje skandynawskie zaczynają wysyłać sygnał, że się zbroją, że muszą się zbroić, bo to ryzyko wojny z Rosją jest dość duże, jeżeli chodzi o najbliższe, nam się często mówi, nie wiem, 10, 20 lat. Więc tutaj mamy książkę, której ja osobiście nie czytałem, ale pan wie o niej parę słów, ryzyka wojny Polski z Rosją. No a to niewątpliwie wszystko jest połączone ze sobą, jeżeli chodzi o NATO.
Marek Budzisz, znany analityk spraw międzynarodowych i w szczególności zajmujący się kwestią wojny na Ukrainie, jest autorem tej książki. Ja miałem okazję w czwartek brać udział w dyskusji właśnie wokół tej książki z udziałem Marka Budzisza. Książka jest imponującą pozycją, bo to jest około 600 stron drobiazgowej analizy tego, co się wydarzyło do tej pory. Książka sfinalizowana pod koniec ubiegłego roku. I ta sprawa, o której pan teraz mówi, czyli te deklaracje państw północy, też są tam poruszone. Zresztą to również się pojawiło w naszej dyskusji w tonie takim dosyć pesymistycznym. To znaczy tamte państwa sygnalizują Rosji, że się bardzo mocno przygotowują. Południe z kolei, tam gdzie też jest jakieś potencjalne zagrożenie, czyli między innymi Węgry, z kolei z Rosją można powiedzieć flirtują, co też jest dla nich jakimś zabezpieczeniem, podczas kiedy ta nasza jakby środkowa strefa no ma się najgorzej, bo u nas zaczynają się problemy z realizacją kontraktów zbrojeniowych. Wysyłane są takie sygnały, że wszystko będzie rewidowane, może będzie opóźnione. Trochę to niestety wygląda jak zapraszanie agresora. To jest jeden z wniosków z tej dyskusji, natomiast książkę polecam, dlatego że no ten temat strategicznej sytuacji Polski absolutnie nie powinien spadać z agendy, nawet jeżeli jest dużo bieżących, emocjonujących i emocjonalnych tematów. Więc niezależnie od tego, czy się państwo zgadzają z wypowiedziami Marka Budzisza, które być może nasi słuchacze znają, czy nie, to na pewno warto tę książkę przeczytać, chociażby po to, żeby sobie pewne fakty uporządkować i zobaczyć, w jak skomplikowanej sytuacji jesteśmy i zarazem jak trudnej, również z powodu tych wszystkich problemów wewnętrznych, o których dzisiaj właśnie rozmawialiśmy. Więc polecam, Marek Budzisz, Pauza strategiczna, najnowsza książka tego autora.
A u nas dzisiaj to już wszystko. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze. Zachęcamy oczywiście do odwiedzania naszej strony internetowej polskieradio.com. Tam możecie państwo odsłuchać nasze archiwalne spotkania z panem Łukaszem. I z tego miejsca oczywiście polecamy, panie Łukaszu, żeby zajrzeć na Twittera, tudzież X, wpisać Łukasz Warzecha, wyskoczy pana profil i tam można znaleźć dużo więcej materiałów.
Bardzo zapraszam na YouTube'a, na Twittera, no i oczywiście do Polskiego Radia 1030 Chicago.
A my słyszymy się za tydzień w piątek. Miłego weekendu, panie Łukaszu, i do usłyszenia.
Państwu również i panu miłego weekendu, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.